między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią będzie bardzo umuzykalnione i bogate w piękne słowo. Zaczynamy od trwającego właśnie 12. Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra 2017. Wydarzeń związanych z festiwalem jest sporo. Trochę o tym, co nas czeka, trochę o tym, co było przed rokiem we wspomnieniu Jacka Butlewskiego.
Verba Sacra, rozpisana na cały listopad, już trwa od kilku dni za sprawą festiwalowej szkoły czytania klasyki polskiej. Na warsztat lektorzy wzięli Wesele Wyspiańskiego. Czytane jest w domach kultury. Na tym jednak nie koniec, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Przemysław Basiński.
Pozostając wierni naszym celom, czyli propagowaniu bardzo dobrej literatury w bardzo dobrym wykonaniu, zorganizujemy kilka wydarzeń. Najważniejsze to będzie gala Konrada z okazji Roku Konrada, w której wezmą udział wybitni mistrzowie sceny polskiej, Danuta Stenka, Mariusz Bonaszewski i Krzysztof Gosztyła, a towarzyszyć im będzie supermistrz fortepianu Włodek Pawlik. Przygotował to pan profesor Ratajczak od strony wyboru tekstów. Będziemy mieli dwie prezentacje jazzowo-biblijne w katedrze, Księga Wyjścia i Księga Kapłańska. Będzie finał konkursu dla aktorów i recytatorów w Pałacu Działyńskich.
W zeszłym roku w katedrze wystąpiła Anna Seniuk.
Przypominam sobie, że na początku mojej pracy zachorowałam i miałam bardzo wysoką gorączkę. Stanęłam przed świętym Piotrem, który powiedział: wracaj, w niebie nie ma opuszczonych. Rozgniewałam się na niego i odrzekłam: dobrze, to ja tobie napełnię raj opuszczonymi, będziesz ich tam miał.
Chodzi o to, żeby słowo, które wydaje się być takim właściwie zwyczajnym elementem naszej egzystencji, no, zyskało na większym znaczeniu. I dzięki takim osobom jak Anna Seniuk, która nawet jeśli jest po trudnych przeziębieniach, ale przyjeżdża do Poznania, żeby dać świadectwo pięknego słowa. Myślę, że ludziom dzisiaj bardziej jest potrzebne niż dawniej, bo dawniej to była norma. No, pięknie się mówiło w domu, pięknie się mówiło w kościele, pięknie mówiło się w instytucjach państwowych. A dzisiaj to już mamy troszeczkę do czynienia z takim, bym powiedział, naturalizmem swobodnym.
Piękne słowo, przy którego pomocy jakby weszłam na tą ścieżkę aktorską, to pamiętam do dziś cały przepiękny wiersz Asnyka. Asnyk już dzisiaj bardzo zapomniany, ale warto do niego sięgnąć. To jest wiersz pod tytułem Coś się zdawało dziewczynie, coś się zdawało przy młynie, godzinę całą patrzała jak woda płynie, jak pod nią w wodnej kotlinie coś się pluskało i tak dalej. Niesamowita, romantyczna historia. No, Asnyka tylko znamy z powiedzenia: gdybym był młodszy, dziewczyno, gdybym był młodszy. I teraz uśmiecham się, bo pisząc te słowa miał 36 lat. Więc nam się wydaje, że był całkiem młody, nawet młodzieniaszkiem. A jemu wtedy się wydawało, wtedy był taki czas, że to już był dojrzały starzec. I za pomocą tego wiersza jakoś przeszłam egzaminy do szkoły teatralnej w Krakowie. No i tak mi już zostało, a ten wiersz utkwił mi i będę go pamiętać. O wielu rzeczach już zapomniałam, wielu rzeczy nie pamiętam, a Asnyka będę pamiętać pewnie jeszcze długo, do końca mojej pamięci.
My chcemy do tej tradycji wrócić, robimy to, co jest w granicach naszych możliwości. Wsparcie aktorów jest tutaj podstawowe. Bez tego to byśmy właściwie nic takiego nie zrobili. Ja modlę się, żeby byli następcy.
Ja jestem po krakowskiej szkole, więc tam królowała Michałowska. Pani Danuta Michałowska ze szkoły Kotlarczyka. Zresztą miałam przyjemność również z Tadeuszem Malakiem, który z tejże szkoły pochodził, Kotlarczyka. No, z tejże szkoły przypomnę, to Jan Paweł II też wyrastał, swoje lata spędził w tym teatrze, więc miałam nauczycieli naprawdę bardzo, młodzież by powiedziała z wysokiej półki, ale bardzo wybitnych i znaczących. Uczył mnie również Jerzy Nowak, wybitny erudyta i wspaniale znający się na wierszu. Także posiadłam tę wiedzę już w szkole. Młodzi ludzie są różni, albo poszukują, albo omijają, jak to zwykle młodzi ludzie, pewne trudności i starają się przejść. A młodzi reżyserzy nie bardzo im w tym pomagają, bo jeżeli jest jakaś klasyka wierszem, to spotkałam się, że młody reżyser mówi, a to mówcie prozą, to nie starajcie się mówić wierszem, tylko tak naturalnie. To zawsze jest stare powiedzenie. Jeżeli by autor chciał, żeby mówić prozą, to by napisał prozą. A ponieważ chce wierszem, to jest wierszem. Pan Tadeusz nie jest prozą, jest wierszem i trzeba mówić wierszem. To jest, nie jest łatwe. To się wydaje, jak wybitni nasi koledzy mówią cudownie wierszem, jak mówił Zapasiewicz, że tak to łatwo przychodzi. To nie jest łatwe.
Dzisiaj większe znaczenie ma film, ma telewizja, a tam już się inaczej mówi. Tam są wymogi realistyczne i często młody człowiek słyszy taką komendę. Proszę nie mówić teatralnie, tylko proszę mówić zwyczajnie.
Pewien człowiek, którego zabrałam z rynsztoka do domu, by tutaj mógł spokojnie umrzeć, powiedział mi: żyłem wprawdzie na ulicy jak zwierzę, ale umrzeć chcę jak anioł.
Także w zeszłym roku do Poznania przyjechał Henryk Talar. Zgodził się od razu. Przypomniał dawnego poetę.
Ale to będzie stał przy ścianie zupełnie, nie?
Nie, no, tu jest spokój,
no,
jasne. Nie, to
zostać. To dzisiaj spotkanie z Janickim?
Tak, dzisiaj ożywiamy Klemensa Janickiego, który po 500 latach wreszcie przemówił.
Cokolwiek żyjesz w polskiej ziemi, smucisz się i czoło kryjesz, z rękami w krzyż załamanymi biadasz, przybywaj tu, odżyjesz. W przestrzeń rzucimy wielkie słowa, tragiczną je ubierzemy maską. Ktokolwiek wiesz, co znaczy polska mowa, przybywaj tu, odżyjesz słowa łaską.
Wiedziano o nim w niektórych gabinetach, pracowniach profesorskich, a dzisiaj 500-lecie pozwala nam go usłyszeć ustami wybitnego polskiego aktora Henryka Talara.
To są takie teksty z tych tekstów ponadczasowych, do których wracać interpretacją jest bardzo trudno, prawie niemożliwe. Co mam na myśli, żeby nie interpretować? Tak w naszej codzienności teatralnej, aktorskiej, coraz częściej pojawia się słowo według, na podstawie, na bazie Szekspira, na bazie Słowackiego, na bazie tych Dostojewskiego, tych największych. Janicki należy do tych największych. Drżysz, płaczesz, trwożnie się za mną oglądasz, do gniazda tęsknisz. Dla mnie jako aktora zawsze mówiłem o tym, że najważniejszy jest widz. Panem moim jest widz. Ja mam taki koszmarny sen, taki powtarzający się sen. Kończę spektakl, gram jakąś ważnego swojego Dostojewskiego, swojego Szekspira. Koniec przed spektaklu, podchodzę do widowni, kłaniam się nisko, jeszcze niżej, podnoszę głowę, a tam patrzę, nie ma nikogo. Na szczęście to tylko sen.
Zupełnie inne spotkania w tym roku. Wielka gala w katedrze 19 listopada.
To będzie gala Konrada. Ona będzie właściwie zwieńczeniem festiwalu, finałem. Poprzedzi ją prezentacja biblijna Księga Wyjścia 19 listopada w wykonaniu Dariusza Bereskiego, aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu, który jest laureatem konkursu Verba Sacra. Festiwal ma propagować obecność literatury w naszym życiu społecznym, obecność słowa. Ten cel jest niezmieniony od 2001 roku, kiedy startowaliśmy. A myślę, że nadeszły teraz takie czasy, w których rzeczywiście trzeba się o to solidnie upomnieć, o czym wiedzą nie tylko artyści sceny, ale ci, którzy pracują słowem.
Out of the house of bondage.
szczęśliwi ci, których droga nieskalana, którzy postępują według twego prawa.
Szczęśliwi, którzy zachowują napomnienia Pana, całym sercem go szukają.
Ci, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą jego drogami.
Gdy strzec będę twoich przekazań, ty mnie, Panie, nie opuścisz.
Pan jest Pan Bóg twój, który cię był z ziemi niskiej, sam mnie Pan jest Pan.
Terra del mio pellegrinaggio.
May my lips pour forth your praise. May my tongue sing of your promise. Your word, Lord, stands forever. It is firm as the heavens. I am the Lord your God, who brought you out of the land.
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wybrał Bóg miejsce na pustyni, górę Synaj. Wybrał lud, któremu objawił siebie jako wybawcę z niewoli egipskiej, i wybrał człowieka.
Pan jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, stąd mnie Pan jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi.
I wybrał człowieka, któremu powierzył swe przykazania, Mojżesz. 10 prostych słów, dekalog. Jeszcze wśród nich brzmi właśnie tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nasz brat.
Między niebem a ziemią.
Przez wieki miejsce to kojarzone było z maryjnym sanktuarium i przepiękną barokową bazyliką. Od kilkunastu lat znakiem rozpoznawczym i symbolem Świętej Góry koło Augustynia jest muzyka. W tym roku melomani, dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Świętogórskiej imienia Józefa Zeidlera, mogli cieszyć się już 12. Festiwalem Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana. Od samego początku celem festiwalu jest przywracanie polskiej kulturze muzycznej twórczości kompozytorów, którzy żyli i tworzyli w tym zakątku wielkopolskim. Zapraszam na rozmowę Jacka Marciniaka z dyrektorem festiwalu księdzem Jakubem Przybylskim oraz jego dyrektorem artystycznym Wojciechem Czemplikiem.
Należałoby tak naprawdę sięgnąć do samych początków zgromadzenia księży Filipinów, ponieważ święty Filip Neri w XVI wieku, powołując do istnienia pierwszą kongregację, bardzo wielką wagę przykładał do muzyki w duchowej formacji chrześcijanina. Przypomnę, że najpierw to były spotkania u niego w pokoju, potem były to spotkania o charakterze też modlitewnym i rozważania Pisma Świętego na strychu nad nawą kościoła San Girolamo, świętego Hieronima. I elementem stałym tych wszystkich spotkań była właśnie muzyka. Święty Filip gromadził wspaniałych kompozytorów okresu XVI wieku, jak Palestrina, jak Animucci, jak Anerio i wielu, wielu innych. Dlatego też Filipini, którzy rozpoczęli swoją działalność apostolską na terenie naszej archidiecezji w XVII wieku, powrócili do tego charyzmatu i powołali do istnienia kapelę świętogórską, która miała nie tylko za zadanie, aby uświetniać muzyką uroczystości religijne, ściśle sakralne czy liturgię, ale miała mieć taki szerszy walor promocji kultury muzycznej. I ta kapela świętogórska funkcjonowała aż do roku 1876, kiedy nastąpiła kasata pruska Świętej Góry. Na wiele lat Filipini zostali wypędzeni z tego miejsca. I to, co dzisiaj mamy, to jest wielkie dziedzictwo Scheda po kapeli świętogórskiej. Kształcono tutaj muzyków, wysyłano kompozytorów na studia do najlepszych ośrodków muzycznych w całej Europie. I dlatego Święta Góra obok innych miejsc w Wielkopolsce, jak Poznań, Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, stała się takim centrum muzyki sakralnej, a szczególnie właśnie na przełomie XVII, XVIII wieku i potem XIX wieku również tworzyli tutaj znakomici kompozytorzy dla tego miejsca. Była to literatura głównie związana z kultem Matki Bożej, a więc litanie, ale także oczywiście dzieła związane z sprawowaniem mszy świętych, a więc same msze święte w formie muzycznej, ofertoria, antyfony. To po prostu wielka idea świętego Filipa, aby otwierać serce człowieka na spotkanie z Panem Bogiem poprzez muzykę. Sam święty Filip mawiał, że dyrygowanie muzyką służy do łowienia dusz.
Ilu kompozytorów żyło, tworzyło tutaj, w tym klasztorze, w którym jesteśmy?
My wiemy o kompozytorach, którzy żyli i tworzyli tutaj od roku około 1775, ponieważ z tego roku pochodzi najstarszy rękopis muzyczny. Jest to kompozycja Jana Baptysty Lora, muzyka i kompozytora, który przybył z Czech. Po nim można wymieniać następnych, którzy tutaj osiedli na Świętej Górze. Na pewno Józef Zeidler, Maciej Gębalski, no na pewno bracia Koperscy i aż do daty, kiedy rozwiązano tutaj kongregację do kasaty pruskiej, a więc na pewno ich było z tych, o których wiemy, około 6-7, ale my tak całej historii przecież Świętej Góry Muzycznej nie znamy, bo opieramy się tylko o wiedzę, która polega na analizie rękopisów.
Faktycznie Święta Góra rozbrzmiewała muzyką w tamtych czasach?
Na pewno tak. Świadczy o tym bardzo bogaty zbiór muzykaliów, a jest to dowód na to, że muzyki słuchano i to każdej, bo to, o czym wspomniał ksiądz Przybylski, to była muzyka, która służyła liturgii, ale przecież zachowały się utwory świeckie i informacje o tym, że kapela świętogórska i muzycy z nią związani bardzo chętnie grywali również symfonie, co na pewno było bardzo takim ciekawym zjawiskiem, zwłaszcza w XVIII wieku, kiedy wchodziliśmy na ganek klasztorny i witała nas orkiestra, która w swoim repertuarze miała znakomitych europejskich kompozytorów, takich chociażby jak Józef Haydn.
Najwybitniejszym świętogórskim kompozytorem był Józef Zeidler.
Tak twierdzą muzykolodzy. My jesteśmy też o tym przekonani, ponieważ od 13 lat odkrywamy muzykę Józefa Zajdlera, kompozytora związanego przez większą część życia ze Świętą Górą. Odkrywamy jego msze, litanie, Stabat Mater, rekwia i muzyka, która jest poddana bardzo surowej krytyce nie tylko samych wykonawców, ale muzykologów, jest określana jako muzyka, która stawia polską muzykę okresu klasycyzmu bardzo wysoko w porównaniu z muzyką europejską. Chociażby słowa ostatnie, które wypowiada maestro Jerzy Maksymiuk, że tak pięknej muzyki polskiej oratoryjnej w swoim repertuarze jeszcze nie miał.
Zajdler był nazywany polskim Mozartem nawet.
Nazwa polski Mozart w odniesieniu do Józefa Zajdlera to pomysł Marka Dyrzewskiego, muzykologa z Wrocławia, który był związany od pierwszego festiwalu, który pierwszy studiował muzykę Józefa Zajdlera i dostrzegł w niej pewne podobieństwa i walory muzyki Mozarta, a potem okazało się, że rzeczywiście niewiele się pomylił albo wcale się nie pomylił.
Ale przez wiele lat ta muzyczna spuścizna Świętej Góry była jakby zapomniana, prawda?
Wynika to z faktu, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby te wspaniałe dzieła zgromadzone w bibliotece muzycznej przywrócić do życia koncertowego. Co prawda wiedzieliśmy o tym skarbie, uszczuplonym co prawda, ponieważ w momencie kansaty było ponad 2000 manuskryptów, ma 2000 dzieł, dzisiaj zostało jedynie 1/10 z tego. Ale to i tak nie jest rzeczą prostą, żeby po prostu pójść do biblioteki klasztornej, zajrzeć do tego zbioru, wyciągnąć któreś dzieło i położyć muzykom na pulpity i sygnał, żeby zagrali. Co prawda takie próby były, ponieważ w latach 60. pożyczona ze Świętej Góry prawdopodobnie partytura Nieszporów Józefa Zajdlera została nagrana i wydana przez jedno z polskich wydawnictw i ukazała się na płycie winylowej. Co jakiś czas w latach i 70. i 80. zwłaszcza przybywali tutaj różni badacze, specjaliści prosząc o otwarcie na chwilę chociażby archiwum i w ten sposób powstały niektóre prace, między innymi w środowisku Kulowskim w innych jeszcze miejscach, ale tak naprawdę dopiero powstanie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej imienia Józefa Zajdlera nadało taki bieg tym odkryciom, ponieważ mówiąc bardziej oględnie, każda gwiazda potrzebuje swojego promotora, swojego menadżera. Zwróciliśmy uwagę na to, że w 2006 roku przypadała 200. rocznica śmierci Józefa Zajdlera, stąd też pomysł założenia tego Towarzystwa Muzycznego imienia Józefa Zajdlera. To wielka zasługa obecnego Wojciecha Czemplika, który zwrócił na to uwagę, czytając opracowanie o muzykaliach świętogórskich autorstwa świętej pamięci już pani Danuty Idaszak, wybitnego polskiego muzykologa i badacza archiwów, między innymi również świętogórskich. Ale kiedy jest pomysł, by jakąś partyturę, właściwie nie partyturę, tylko któryś z dzieł wykonać, to pierwszym elementem jest nie tylko pozyskanie środków na koncert, ale powierzenie tego muzycznego skarbu specjaliście muzykologowi, który dokona opracowania partytury po prostu z tych poszczególnych elementów muzyki porozrzucanych trochę, zgromadzonych w tak zwanych incipitach, czyli poszczególnych głosach, dokona rekonstrukcji partytury, a także dzisiaj już przy pomocy współczesnych metod zapisu komputerowego przepisze tę muzykę, która otrzyma potrzebne wskazówki dotyczące chociażby praktyki wykonawczej. Następnie musimy pozyskać wspaniałych wykonawców i tutaj na początku naszej działalności, kilkanaście lat temu, podjęliśmy taką decyzję, że skoro mamy w rękach muzyczne złoto, skarb, który jest też i świadectwem wielkiego mecenatu Kościoła w XVIII czy XIX wieku, to musimy mieć najlepszych wykonawców, a to też nie jest łatwą sprawą, żeby przyjeżdżały tutaj wspaniałe orkiestry, chóry, soliści, to jest również uzależnione od tego charakteru oratoryjnego poszczególnych wykonań, a więc ten aparat wykonawczy, ten skład muzyków wychodzących na koncert musi być dobrany indywidualnie, ponieważ praktycznie jeszcze wtedy, kilkanaście lat temu, było bardzo mało, dzisiaj jest kilka takich kapel, które taką muzykę po prostu wykonują i mogą się do tego przymierzyć. Oczywiście związane jest to również z wieloma próbami, bo to jest literatura zupełnie nowa, niełatwa dla tych wykonawców. Także po wielu miesięcznych próbach, testach, w końcu następuje ten moment, kiedy jest jesienny festiwal Muzyka Sacromontana i wtedy wykonawcy wychodzą i wprowadzają wszystkich melomanów przybywających na Świętą Górę z całej Polski w zachwyt i jak wierzymy, również otwierają ich serca na duchowe przeżycia.
Dzięki Stowarzyszeniu, dzięki festiwalowi. festiwalowi świat usłyszał te muzyczne perełki, często po raz pierwszy.
Rzeczywiście nie ma w tym przesady, że świat, na pewno Europa, ponieważ płyty, które nagrywamy tutaj w czasie festiwalu, wydawane są wspólnie z Polskim Radiem. Te płyty są promowane przez publiczne media, chociażby przez program Drugi Polskiego Radia i dalej przez Europejską Unię Radiową i transmitowane rzeczywiście na cały świat. Usłyszeli o tej muzyce również melomani, którzy chętnie sięgają po te płyty, ponieważ one są arcyciekawe. One tak naprawdę odkrywają wielką historię polskiej muzyki okresu klasycyzmu, który jest tak mało na rynkach wydawniczych, w najlepszym wykonaniu, najlepszych orkiestr, najlepszych solistów. Jest bardzo ciekawym opisem, który jest przygotowywany przez muzykologów, a więc doskonały materiał, aby zapoznać się z epoką, z muzyką, z praktyką wykonawczą. Warto tutaj dodać, że nasze działania przy wykonawstwie tej muzyki idą w dwóch kierunkach. Mianowicie staramy się co jakiś czas użyć tak zwanego zespołu historycznego, który opiera się o praktykę historyczną, wykonawczą i o instrumenty historyczne, ale również o współczesną praktykę, korzystając z takich orkiestr jak Symfonia Viva, Symfonia Juventus czy Maestro Maksymiuk i Symfonia Warszawie.
Czy już wszystko wybrzmiało, co jest zgromadzone w tej muzycznej bibliotece?
Nie ma takiej możliwości. To jest tak wielki zasób, że nam życia nie wystarczy, żeby tę muzykę do końca odkryć. Nawet samą muzykę Józefa Zajdlera, Jana Wańskiego, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, to jest co prawda kompozytor i skrzypek związany z Gnieznem, ale to tutaj na Świętej Górze znajduje się największy w Polsce zbiór jego litanii. Więc proszę sobie wyobrazić, ile byłoby czasu potrzeba, żeby tą polską muzykę nagrać. Jeżeli czegoś nie ma do końca na Świętej Górze albo jest zdekompletowane, poszukujemy dalej. Mamy nawiązane już kontakty i bardzo bliskie stosunki z biblioteką archidiecezjalną w Gnieźnie, z biblioteką na Jasnej Górze, z biblioteką miejską w Monachium i archiwum poznańskim. Tak więc korzystamy z różnych źródeł, aby tak do końca rzeczywiście ten problem poznać, zgłębić, a efektem są nie tylko płyty, ale również prace naukowe, które powstają w oparciu o piękną muzykę. Jest to na pewno na kilkadziesiąt lat muzyki. Zasoby Świętej Góry są olbrzymie. To są kompozytorzy, na razie my sięgamy głównie po kompozytorów związanych z Wielkopolską, ale to jest również Józef Elsner i inni polscy kompozytorzy, niemieccy kompozytorzy. Oczywiście to czeka na swoje odkrycia. Na razie, można powiedzieć, zgodnie z naszą ideą stowarzyszenia, chcielibyśmy całą dyskografię zamknąć z Józefem Zajdlerem.
Warto przypomnieć, że płyta będąca zapisem pierwszego świętokórskiego festiwalu została uhonorowana statuetką Fryderyka w kategorii muzyka oratoryjna. Od samego początku współproducentem festiwalu i płyt jest najpierw Radio Merkury, teraz Radio Poznań. Od początku festiwalowe koncerty realizuje także nasz redakcyjny kolega Łukasz Kurzawski.
między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, powoli kończy się rok liturgiczny, dlatego też z tego powodu liturgia słowa tych ostatnich tygodni ukierunkowuje nas na tak zwane myślenie eschatologiczne, czyli jesteśmy zaproszeni niejako do uczynienia refleksji, dokąd zmierzamy. I również, abyśmy zastanowili się nad niebem, które jest celem naszego życia. Niebo dla nas to nie miejsce, to osoba Jezusa Chrystusa. Jestem powołany przez Boga do nieustannego życia w obecności Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że jest to zaproszenie, jest to pewna Boża propozycja, którą w wolności mogę odrzucić. Mogę powiedzieć Bogu nie. Tak wielką każdy z nas ma władzę nad Bogiem. Możemy Bogu powiedzieć nie i tutaj na ziemi, i również na całą wieczność. Mamy myśleć o naszej wieczności, właśnie o naszym niebie. I z tego też powodu dzisiejsza liturgia słowa daje nam do nakarmienia się tą przepiękną przypowieścią o 10 pannach. 5 z nich było mądrych i te 5 pozostałych nierozsądnych. Przypowieść kończy się ostrzeżeniem danym nam wszystkim przez Jezusa Chrystusa. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy oblubieniec przyjdzie. Mam czuwać i być zawsze gotowym. Na co? Właśnie na spotkanie Jezusa Chrystusa, który chociażby w Ewangelii według świętego Jana mówi, że przyjdzie po nas osobiście. Odchodzi do domu Ojca przygotować nam mieszkanie, ale przyjdzie po nas, abyśmy i my tam byli, gdzie On jest, gdzie jest miejsce Trójcy Świętej. Oczywiście, powtórzę to jeszcze raz, jest to tylko pewna propozycja. Drodzy radiosłuchacze, zobaczmy, przez fakt Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni czy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Być może rodzice, czy też rodzice chrzestni, kiedy przynoszą dziecko do kościoła i proszą o chrzest święty, bardzo rzadko nad tym faktem się zastanawiają. Właśnie, co czyni chrzest święty? Tutaj, w tym momencie, kiedy jest dziecko chrzczone, ma miejsce tak zwany drugi poród, powiemy za świętym Augustynem. Rodzi się dziecko Boże, które jest zanurzone w ten wymiar zbawczy Jezusa Chrystusa. Od tego momentu Bóg ma całkowite prawo do ludzkiego życia. Do ludzkiego życia, które czasami może trwać kilkadziesiąt lat, czasami mniej, a czasami tylko kilka chwil, kilka też godzin. Ale On jest królem życia i królem śmierci. Kto w Nim umiera, zanurzonym właśnie w to wydarzenie zbawcze Jezusa Chrystusa, nie umrze na wieki. Mówię o tym również z tego powodu, ponieważ kilka tygodni temu, głosząc rekolekcje w Stanach Zjednoczonych, mogłem modlić się nad małżeństwem, nad Martą i Marcinem, którzy z wielką czułością i z wielką miłością oczekiwali na narodziny swojej córeczki, trzeciego dziecka, Oktawii. Jednakże w trakcie ciąży odkryto, że to dziecko ma bardzo chore serce i również pewną wadę genetyczną i było wiadomo, że jeżeli urodzi się żywe, to będzie żyć zaledwie chwilę. I to była bardzo krótka chwila, 2 godziny życia. Cóż robili rodzice podczas owej ciąży? Przygotowywali się modlitwą, by przyjąć z wielką miłością Oktawię, która będzie żyła tylko przez chwilę. Byli właśnie podobni do owych 5 mądrych panien. Zaczęli czuwać, zaczęli już się modlić za siebie nawzajem, za swoje dzieci żyjące, ale również już Bogu oddawali dziecko, które Marta nosiła pod swoim sercem, oddając je całkowicie. Co się wydarzyło, drodzy? Jest sala porodowa, akcja porodowa zaczęła się, cesarskie cięcie, matka, czyli Marta, prosi zgromadzonych w sali porodowej lekarzy, kapłana, który też już był, personel medyczny, aby zacząć modlić się na różańcu. Mała Oktawia przychodzi na świat podczas odmawiania różańca. Zdrowaś Maryjo. Zostaje natychmiast ochrzczona i oddana w ręce swojej mamy, która ją tuli. Widzi to wszystko też ojciec. Ciągle jest modlitwa. Pani doktor, która jest Polką, co po chwilę bada jej serce, czy bije. I w pewnym momencie były również obecne dzieci Marty i Marcina. I dwulatek, jak mówi pani doktor, w pewnym momencie mówi bye bye baby. Tak jakby odczuło, że to dziecko już odeszło do Pana. Sprawdza, czy bije serce, przestało też bić i mówi Marcie, Marta, twoje dziecko jest już u Pana. Co robią rodzice? Są wdzięczni Bogu, że pozwolił przytulić je chociaż na krótką chwilę, że pozwolił urodzić się Oktawii, że została ochrzczona. Mama mówi, wiem, że moje dziecko jest szczęśliwe. Drodzy, to całe świadectwo można odsłuchać na stronie www.e-rekolekcje.pl. To małżeństwo Marty i Marcina jest dla mnie przykładem właśnie owych panien czuwających, owych ludzi, którzy poprzez swoje życie, poprzez swoje zmaganie się z codziennością nabierali Bożej mądrości. Śmierć dziecka, nawet tak małego, nie była dla nich tragedią. Dlaczego? Ponieważ mieli wzrok utkwiony gdzieś dalej. Mieli swoje oczy wpatrzone w tego, którego zmysłami nie widać, ale dzięki wierze można objąć wręcz za nogi, można powiedzieć, ufam Tobie, zostaliśmy nazwani Twoimi dziećmi i oto nasze dziecko, ochrzczone, dobry Panie, oddajemy Tobie. Być może doświadczenie nie tylko Marty i Marcina, być może znamy jeszcze wiele innych przypadków właśnie takich osób, którzy z ogromną wiarą, nadzieją i miłością spoglądają w śmierć, która przeraża dzisiaj dziesiątki ludzi, prawie też wszystkich ludzi. Wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, pomaga nam z spokojem serca i z ogromną nadzieją wchodzić właśnie w perspektywę śmierci. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, my jako salezjanie raz na miesiąc mamy również tak zwane ćwiczenie dobrej śmierci. Właśnie, by być człowiekiem mądrym, by iść ścieżką owych mądrych panien, a nie tych, które się pogubiły, które przespały ten najważniejszy moment życia, którym jest tak naprawdę śmierć. Ćwiczenie dobrej śmierci, przynajmniej u nas, polega na tym, że próbujemy przeżyć jeden dzień w miesiącu, jakby był ostatnim dniem naszego życia. Co czynimy? Oczywiście modlimy się, dodatkowa konferencja, czy też dodatkowe spotkanie w kaplicy, ale również staramy się popatrzeć na nasze codzienne życie. Czy odpisałem na wszystkie pisma, listy, maile, czy może nie oddałem czegoś komuś i to jest ten moment, żeby zwrócić pożyczoną chociażby też rzecz. To jest również taki moment, by uporządkować wokół siebie swoją przestrzeń życia. Pokój, być może biurko, szafy, półki z notatkami, z książkami. Po co to wszystko? Właśnie po to, że jeżeli przyszłaby śmierć, to jestem gotowy na wszystko. I oczywiście takim fundamentalnym, centralnym punktem dnia skupienia albo ćwiczenia dnia, ćwiczenia dobrej śmierci jest sakrament pojednania. Z moją słabością, z moimi ciemnymi kawałkami życia zbliżam się do Bożego miłosierdzia, aby oddać to wszystko temu, który jest życiem, który wziął na siebie nasze grzechy, nasze choroby i pokonał śmierć. Drodzy radiosłuchacze, do tematu śmierci i do zwycięstwa Jezusa nad śmiercią powrócimy po chwili przerwy muzycznej.
Pójdźcie przed Nim jasne zorze, łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile siły ci stanie, wysławę Jego miłosierdzie Boże. Pójście szumne lasy i gęstiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki nasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże. Lecz ponad wszystkie te piękności milszym jest dla Boga uwielbienie. Dusza niewinna pełna ufności, która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile świt się stanie, wysławiaj Jego miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile świt się stanie, wysławiaj Jego miłosierdzie Boże.
Jak żyć, aby nie przegrać swojego życia i by z nadzieją móc patrzeć w taką tragiczną również perspektywę, taką tragiczną rzeczywistość, jaką jest śmierć. Jak żyć? Żyć Jezusem Chrystusem. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, ta dzisiejsza przypowieść o 10 pannach ukazuje nam perspektywę powrotu Jezusa Chrystusa. Co ma nam do powiedzenia na temat śmierci wiara chrześcijańska? Rzecz z jednej strony bardzo prostą, a zarazem też wielką, że śmierć jest naszym największym problemem, oczywiście, że tak, przed którym nikt z ludzi nie ucieknie, ale wiara chrześcijańska ukazuje nam również, że ten największy problem ludzkiego życia został już kiedyś pokonany, że 2000 lat temu największy wróg naszego życia, śmierć, została już pokonana. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Pyta święty Paweł Koryntian. A w dzisiejszej liturgii słowa również są przytoczone jego słowa z listu do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Jakie to słowa pociechy mamy przekazywać sobie jedni drugim? Właśnie takie, że śmierć została pokonana, że Jezus zwyciężył ją, przybiwszy ją niejako ze sobą do krzyża. Zobaczmy, że Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek wiedział, co to znaczy umierać. Odczuwał ból, lęk, strach. Zobaczmy również, że Jezus okazywał ludzkie uczucia wobec śmierci. W Ewangeliach czytamy, że Jezus 3 razy płakał, w tym aż 2-krotnie, gdy cierpiał z powodu śmierci. Na przykład w Getsemani Jezus dogłębnie przeżył to, co ludzie czują w obliczu śmierci. Poczuł się smucić i odczuwał trwogę. Ale oczywiście wszedł w tę śmierć, w posłuszeństwie, w miłości do swojego Ojca i niejako zniszczył ją od wewnątrz. W jaki sposób człowieczeństwo Jezusa Chrystusa ukrywało w sobie Słowo Boże, ukrywało w sobie Boga, Boga Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkich? Nie wiem, drodzy radiosłuchacze, czy żeśmy się zastanawiali nad tym, nad największym lękiem i strachem w umieraniu. albo czy mogliśmy obserwować kogoś, kto zbliżał się do bram życia. I wydaje się, że tym największym wrogiem, lękiem, który towarzyszy człowiekowi przechodzącemu do wieczności, jest samotność, w której nikogo z ludzi nie możemy spotkać. Zobaczmy, że jest to ten akt ludzki, jeden z ostatnich aktów ludzkich, który musimy przeżyć sami. Mogą nas ludzie trzymać za rękę, mogą nam towarzyszyć swoją modlitwą i życzę sobie i wam właśnie takiej śmierci, by był przy mnie ktoś, kto z wiarą będzie być może śpiewać zwycięstwa śmierci i będzie być może mówić: Maciej, odwagi, zamkniesz oczy, ale za chwilę one zostaną przez Jezusa otwarte i będziesz już tam, gdzie jest On. Ale zobaczmy, umrzeć muszę w pojedynkę. Czy to prawda? Nie do końca, ponieważ Jezus już jest obecny w naszej śmierci. I znowu święty Paweł w liście do Tymoteusza napisze takie oto słowa. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Można więc umierać niejako we dwóch. Ja z Jezusem Chrystusem, z którym mogę mieć łączność przez wiarę. Zatem, drodzy radiosłuchacze, jak żyć, aby dobrze przeżyć swoje życie i przeżyć również śmierć, żyć z Jezusem. Ludzkość w różnoraki sposób próbowała i próbuje nadal uciekać przed faktem śmierci. My nie musimy tego czynić, bo tak jak wcześniej już powiedziałem, nasz największy wróg został 2000 lat temu pokonany przez Jezusa Chrystusa. Żeby pokonać śmierć, jestem zaproszony przez Jezusa Chrystusa, aby z Nim przeżywać swoją codzienność i aby Jego śmierć tak naprawdę mieć nieustannie przed swoimi oczyma i również, aby ją nieustannie rozważać w swoim życiu. Kiedyś w duszpasterstwie używano różnych technik, aby zapraszać człowieka do nawrócenia. Chociażby głoszono kazania w kościele przy otwartej trumnie, przy czasce i tak dalej, żeby również wzbudzić pewien lęk. Nie, śmierć nie ma budzić przed nami lęku. I kiedy ona nie będzie budzić lęku w naszym życiu? Wtedy, kiedy naprawdę będziemy każdego dnia spoglądać na naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, który swoim życiem, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem pokonał naszego największego wroga. Drodzy radiosłuchacze, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Jak operatywnie przekuć te słowa na nasze codzienne życie? Dla mnie one mają wymiar bardzo praktyczny. Czuję się zaproszony przez Jezusa, aby modlić się każdego dnia, bo moje chrześcijańskie czuwanie to właśnie ma ten wymiar modlitwy. A modlitwa jest rozważaniem Jezusa Chrystusa. Jest życiem w łączności z Jezusem Chrystusem. Takim drugim praktycznym wymiarem dla mnie przygotowywania się na śmierć, do spotkania się z błogosławioną siostrą śmiercią, jak powie święty Franciszek z Asyżu, jest sakrament pojednania. To tutaj przychodzę i Bogu daję swoją nędzę, swój grzech, swoją nieprawość, a Bóg mi przebacza i daje mi łaskę Bożego pokoju. Drodzy, i jeszcze jedno ćwiczenie, o którym już kiedyś mówiłem. Spróbujmy zastanowić się i odpowiedzieć na dwa pytania, najlepiej też pisemnie. Gdybym dzisiaj musiał umrzeć, to czego żałowałbym, że nie czyniłem jako być może ojciec, matka, mąż, żona, dziecko, przyjaciel, oczywiście również jako człowiek wierzący? Czego żałowałbym, że nie czyniłem i teraz widzę, że czas przeleciał mi między palcami? I drugie pytanie, bliźniacze, czego żałowałbym, że czyniłem w moim życiu, a co zabierało mi łaskę Boga, Jego pokój, Jego błogosławieństwo? Drodzy radiosłuchacze, sobie i wam życzę wytrwałości, ale też optymizmu, nadziei i miłości w czuwaniu i przygotowywaniu się na przyjście Pana. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.